Czasami tak bardzo boimy się wyzwań, że postanawiamy zrezygnować z życia. Nie wykonujemy ruchu, nie realizujemy marzeń, rezygnujemy z tego, co dla nas ważne, dlatego że wszystko jest w naszej głowie, czyli jesteśmy w niej uwięzieni i mózg podpowiada nam czarne scenariusze. Tak czarne i tak trudne, że postanawiamy siedzieć cichutko, a życie przemyka nam przed oczyma, nawet może czasami zazdrościmy innym ich życia. Wszystko jest w naszej głowie. W związku z tym chcę Was zaprosić do rozmowy z Justyną Rzejmo o tym, czy właśnie dzięki mózgowi możemy sobie z tymi wyzwaniami poradzić, albo nawet jeszcze inaczej, jak dzięki mózgowi wyjść silniejszym z trudnej sytuacji, jak poradzić sobie z wyzwaniami, jak mieć tą odporność i pewność w sobie, że mogę podjąć, sprawdzić i że jest duże prawdopodobieństwo, że to jednak mi wyjdzie, jeśli tylko mózg będzie moim sprzymierzeńcem. Zapraszam, posłuchajcie o tym, jak wyjść silniejszym dzięki mózgowi trudnych sytuacji dla nas. Dzień dobry Justyna.
Dzień dobry, Aga.
Dzisiaj rozmawiamy o tym, kontynuując temat odporności psychicznej, rozmawiałyśmy o tym, że jednym z elementów odporności psychicznej jest pewność siebie i tam nam wjechał kolega kierownik migdał, tak? I pani prezes kora mózgowa.
Widzę, że twój hipokamp, Aga, działa bezbłędnie.
O,
Pamiętaj.
właśnie, jakby, super. Mój hipokamp działa bezbłędnie. Dzisiaj trochę będziemy rozmawiały o tych strukturach mózgu różnych. Natomiast dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, jak wyjść silniejszym z trudnych sytuacji, czyli czasami to jest wyzwanie, czasami to jest sytuacja trudna, która nas spotyka, czasami tak trudna, że aż traumatyczna. I teraz, jak wykorzystując mózg, budować swoją odporność psychiczną? Bo wiesz, wiele osób uważa, że odporny psychicznie to taki, który się nie daje w trudnej sytuacji, że z każdej
Zaciska
trudnej.
zęby, który
Tak,
zaciska
że z każdej trudnej
zęby.
sytuacji wychodzi bohater. I mamy całą grupę ludzi, która mówi, złamało mnie to, albo przycisnęło mnie to. Czy to znaczy, że nie jestem odporny psychicznie?
Pytanie do mnie.
Tak.
Dobra, ja w ogóle, wiesz co, ja mam takie coś, że nie używam w ogóle sformułowania, że ktoś jest słaby psychicznie albo nie jest silny psychicznie, odporny psychicznie. Myślę, że jest odporność, może być odporność psychiczna mocna, wysoka, ale tą niską, tak jakby w tym cudzysłowie niską odporność psychiczną, to bym powiedziała, że ma wysoką wrażliwość, nie? Że jest wysoko wrażliwy i fajnie jest troszkę tą wrażliwość wyrównywać, bo wrażliwość też nam jest potrzebna w tym wszystkim, no bo te trudne wydarzenia jednak też rodzą w nas pewne emocje i to też nie jest historia o odporności psychicznej, to nie jest historia o tym, że ja te emocje cisnę w sobie, że ja te
No
emocje
właśnie.
zaciskam zęby, idę z nimi, nie wiem, do domu, w domu też się nie wyżywam, tylko albo się wyżywam, nie daj Boże, albo nie wyżywam tych emocji, nie wrzucam tych emocji i wciąż to sobie kumuluję, bo potem jest zawał, potem są różne sercowo-naczyniowe problemy, potem psychosomatyka się odzywa, w ciele się odzywa, no różne, później wychodzą nam te stresy w różnych formach. I bym powiedziała, że tą wysoką wrażliwość fajnie jest zauważyć, że ją mam. Dobrze byłoby zmniejszać to, jakby troszkę tak jakby troszkę się, nie chcę powiedzieć, że odwrażliwiać, ale tak jakby troszkę zmniejszać sobie tą wysoką intensywność o
O,
wrażliwości,
właśnie, tak.
właśnie budując ten rodzaj takich poprzez techniki, poprzez narzędzia, które dzisiaj znamy, poprzez tą wiedzę, o której dzisiaj będziemy też mówić, żeby to wykorzystywać i wiedząc, że już tak funkcjonuje mózg, i wiedząc, jakie badania mamy, i wiedząc, co o nim wiemy, to żeby już wiedzieć o tym, że okej, tak się zatrzymam chwilę i pomyślę w taki sposób, albo sobie poszukam odpowiedzi na jakieś pytanie, którym zaraz prawdopodobnie też dzisiaj powiemy, choćby w jakichś przykładach, to ja jestem w stanie to zrównoważyć, jestem w stanie zatrzymać się w tym pędzie takiej wysokiej wrażliwości, takiego mega pochłaniania emocjonalnego, żeby zadbać troszkę o tą równowagę. I w ten sposób w ogóle zaczynamy budować tą odporność psychiczną, nie? Zaczynamy budować taki, ten rodzaj takiego, to do czego też chciałabym dzisiaj w tej rozmowie dojść, jak wychodzić z tych trudnych sytuacji silniejszymi. No właśnie małymi krokami w ten sposób, żeby zacząć to zauważać tą wrażliwość, na co, co konkretnie mi się dzieje i troszeczkę ją zmniejszać, budując tymi różnymi narzędziami, pytaniami, odpowiedziami, szukaniem odpowiedzi, zatrzymywaniem się tą taką naszą siłę mentalną, nie? Do czego nam oczywiście z odcinka poprzedniego potrzebna jest przywołana z urlopu pani prezes Kora.
No dobrze, to może zacznijmy od tego, co dzieje się w mózgu, bo to jest bardzo ważne, bo chcemy pokazać, że używając mózgu, ale nie używając w sensie zacznijmy myśleć, tylko wykorzystując ten piękny narząd, my możemy wychodzić silniejsi z sytuacji, które są trudne, choć pewnie to nie chodzi o zaklęcie, co nas nie zabije, to nas wzmocni, tylko chodzi o to, żeby to faktycznie potem była moja siła. Czyli co takiego dzieje się na poziomie mózgu w sytuacji trudnej dla nas, tak? Czyli my to nazywamy sytuacji traumatycznej albo sytuacji, która mnie wywaliła, rozwaliła, no może czasami nawet przygniotła.
Wiesz co, ja myślę, że powinniśmy zacząć w ogóle od tego, co się dzieje w samym tym środku, czyli tutaj w całym tym naszym mózgu emocjonalnym, tym całym układzie limbicznym. Tam się zaczyna koktajl emocjonalny, czyli dzieje się jakaś sytuacja, która... I zaryzykuję to stwierdzenie, która w jakiś sposób zagraża ważnym dla mnie rzeczom, w jakiś sposób nie zaspokaja tych ważnych dla mnie rzeczy albo im zagraża. I tutaj mówię o różnych, mówię tutaj o relacjach, mówię tutaj o wartościach, mówię tutaj o jakimś ważnym na przykład zadaniu życia albo celu, który sobie biorę życia i nagle jest jakaś przeszkoda i ta przeszkoda, czy cokolwiek, co tą przeszkodą jest, słowa, czasem właśnie jakaś relacja, która nie wspiera tego, czasem jakaś sytuacja, że z kim coś planuje, coś się wydarzyło. No różne rzeczy się mogą zadziać po drodze. I to powoduje, że jest nagłe zagrożenie bardzo ważnej dla mnie rzeczy. I teraz z perspektywy nawet pierwotnej konstrukcji tego mózgu, on jest po to, żeby chronić twoje zdrowie i życie i adaptować cię do nowych warunków, tak jakby w miarę możliwości szybko uczyć przebywania w czymś, co jest dla ciebie nowe. To jest jego rola. I to mi się bardzo podoba, ja to chyba nawet mówiłam w tym ostatnim odcinku, tym naszym pierwszym, że jest taka cudna książka, której tytuł jest rozwalający i się totalnie z nim zgadzam. Mózg w sumie nie służy do myślenia. Mózg służy do ratowania życia i zdrowia i ochrony tego życia i zdrowia, nie? Że to jego myślenie często nam nie służy, bo on często myśli o czarnych scenariuszach, o tym, że to będzie jeszcze gorzej, o matko, wszystko mi się na głowę zawala, o matko, teraz to już w ogóle z tego się nie wykaraskam. To nam nie służy w ogóle, nie? Ten jego myślenie, ale to jest po to, że on skanuje środowisko, żeby ciebie uchronić przed, nie wiem, jeszcze gorszym ryzykiem zdrowia, czy jeszcze gorszym ryzykiem utraty życia, więc skanuje i zaczyna produkować czarne scenariusze. I to bym chciała, żeby wybrzmiało, że stąd są te czarne scenariusze. I teraz właśnie ten moment tego zatrzymania, okej, pędzę, zaraz, przecież fakty nie są takie, nie? Ja bardzo często, zresztą teraz też psychoonkologia jest takim tematem, który mocno mnie interesuje, w którym się rozwijam, gdzie jest tam bardzo dużo wyzwań.
Tak.
Tam są diagnozy.
Pozwól, że podam przykład, bo mi przychodzi do głowy, wczoraj dzwoni do mnie mój znajomy i mówię, słyszę, że jesteś w jakimś trudnym momencie. On mówi, jestem totalnie rozwalony. To jest w ogóle sformułowanie, którego często ludzie używają w sytuacji trudnej. Mój brat miał wczoraj wypadek samochodowy. I ja już po tym tonie głosu, po tym sformułowaniu, no widzę dramat, widzę połamanego człowieka na wózku, w szpitalu i tak dalej. Mówię, czy możesz opowiedzieć, co się stało? On mówi, tak, no wiesz, wypił, jechał, wypadł z drogi, zabrali mu prawo jazdy, stracił pracę. Ja mówię, ale jest zdrowy, tak? On mówi, no Aga, ale jest z dramatycznym kredytem. No i? I on tak siedzi i mówi, no ale to jest dramatyczne. Ja mówię, ale poczekaj, stracił pracę. Ma kredyt na dom, tak? Czyli ten dom może zawsze sprzedać. Gdzie tu jest dramat? I on tak siedzi i mówi, no właściwie chyba samo to, że to się wydarzyło, jest dramatyczne. Ja mówię, czyli dramatem jest to, że twój brat wsiadł do samochodu po alkoholu, tak? No właściwie tak. I teraz to, o czym ty mówisz.
Super, ale to jest fajny przykład, bo właśnie wiesz co, bo teraz co ty zrobiłaś, to zrobiłaś to, że zaciągnęłaś ręczny kierownikowi migdałowi, który nakręca się to. Oczywiście to myślenie takie już nagłe tego mózgu, który chce skanować scenariusze i mówi dramat, 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 żeby przygotować cię do ochrony Bóg w jakiego dramatu twojego życia, zdrowia i brata i kogoś i zaczyna produkować te czarne scenariusze. Ty robisz ręczny temu, zaciągasz taki ręczny, ale moment, zatrzymajmy się, zahamujmy i zobaczmy. I nagle jest ta przestrzeń na tą korę przedczołową, żeby ona wróciła i zobaczyła, dobra, ale jakie są fakty? Bo, no bo to jest jakiś rodzaj scenariusza, który produkuje głowa. Naturalne, okej, okay, to jest normalne, naturalne, że teraz tak czujesz, że to są te emocje, no tego ten mózg jest, żeby cię chronić, żebyś przewidywał i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra, zatrzymajmy się, sprawdźmy fakty. I ty przywołałaś korę przedczołową z urlopu i ona teraz jak przyszła, no to ten moment jest taki właśnie, że ten kierownik odchodzi w cień i mówi, ja tutaj teraz nie rządzę, nie zagroziło życie, nie zagroziło zdrowie, dom jest, można go sprzedać, okej, okay. W sumie sytuacją trudną jest to, że on wsiadł po alkoholu i nagle z wielkiego obrazu katastrofy robi się bardzo konkretna rzecz, która staje się w sumie zadaniem i to daje nam sprawczość, bo jak katastrofa jest wielka, nie mamy sprawczości i to jest panika totalna się wtedy rodzi w głowie ze względu na to, że on musi cię chronić, a ty nie wiesz, co masz zrobić, nie ma tego GPS-a w głowie zapisanego, gdzie jest mój kierunek w tym momencie, tylko jest ochrona życia, jest katastrofa. A moment, w którym zatrzymujemy i sprawdzamy ten fakt i nagle z wielkiej katastrofy robi się w sumie zadanie, bo co mogę teraz z tym zrobić? Pójść do tego brata porozmawiać, powiedzieć o tym, że no, fajnie by było dla jego ochrony zdrowia i życia, żeby jednak nie robił tego w ten sposób, mogę zapytać, jaka to jest lekcja dla niego i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to już jest zadanie, czyli patrzę i zobaczę, jak już szybko mogę zweryfikować, czy ja w ogóle na to mam wpływ. Mam na to wpływ tylko taki, że mogę iść i z nim pogadać, że zależy mi na nim i chciałbym, żeby nie, chciałbym, żeby on po prostu zwracał na to mocną uwagę, żeby nie jechać po alkoholu, żeby jednak nie. I to jest właśnie to, że zaraz mamy sprawczość i zobacz, jak szybko, jak zahamujemy to, wchodzi nam ten rodzaj sprawczości. Wchodzi pani Kora, pani prezes i mówi, dobra, stop, nie nakręcamy spirali, tylko po prostu patrzymy, co możemy zrobić, jaki wpływ działamy. I zobacz, jak to szybko się nie zmniejszyło. I to między innymi, to też się dzieje w tym mózgu, że my hamujemy ten rodzaj kołowrotka, który mózg, i też chciałabym, żeby to wybrzmiało, że to jest naturalne, że mózg tak robi.
No właśnie, to chciałam powiedzieć, że to nie znaczy, że coś z nami nie tak, że produkujemy te scenariusze.
Mózg cię chroni, więc to musi robić, nie? To jest twój radek.
Ale pozwól, że sprawdzę, bo jakoś mnie zaintrygował ten temat wysokiej wrażliwości. Czy to oznacza, że jeżeli ja jestem wysoko wrażliwa, to ja więcej wyprodukuję takich scenariuszy, czy szybciej je wyprodukuję? Co to oznacza?
Większa wrażliwość oznacza, że znacznie bardziej intensywnie to przeżywasz.
Okej. Okay.
I bardziej intensywnie czujesz tą emocję. To znaczy, że możesz na przykład, może być też tak, że przez to, że ten poziom emocjonalności jest wysoki i intensywność odczuwania tej emocji jest wysoka, to no, te czarne scenariusze produkują się znacznie szybciej, znacznie obszerniej i jeszcze, wiesz, znacznie wielki obraz przedstawiają tej głowie, nie? Natomiast naturalnie wrażliwe osoby, nie tak wysoko wrażliwe, naturalnie wrażliwe osoby, one też produkują, no bo taka jest rola tej głowy, ale znacznie szybciej mogą się wyhamować, znacznie szybciej jest ten ręczny, znacznie szybciej przywołają tą korę przedczołową, odczuwanie tego jest, ale nie ma tak wysokiej intensywności tego, nie?
To okay, tak samo we mnie. Nie ma tak wysokiej intensywności. I teraz jeszcze sprawdzę, czy to oznacza, no bo teraz tak, ja w ogóle jakoś nie poszłam w dramat utraty domu, więc było mi łatwo to zatrzymać. I teraz od czego to zależy? Tak sprawdzam, czy to też zależy od tego, co my mamy zapisane w ciele i w mózgu, czyli jeżeli ja mam zapisaną w mózgu utratę domu, że kiedyś była strata domu, albo że pamiętam, że tak było, że czegoś nie było, albo że strata pracy faktycznie łączyła się z czymś trudnym, to ja wyprodukuję więcej czarnych scenariuszy, czy to nie ma znaczenia?
Ma znaczenie, dużo ma znaczenie to, co teraz powiedziałaś, dlatego że my mamy mózg ma hipokamp nasz, czyli to, co dzisiaj wspomniałyśmy na początku, że masz świetnie wyćwiczony, że pamiętasz, co było na ostatnim odcinku, więc mamy pamięć, hipokamp ma funkcję zapamiętywania. I mamy pamięć jawną, mamy pamięć utajoną. Jawna to są wszystkie zdarzenia, które jestem w stanie przywołać jako fakty albo coś, co pamiętam jako wydarzenia, a utajona to jest na przykład pamięć motoryczna, pamięć emocjonalna, czyli załóżmy mogę, nie wiem w ogóle nawet z jakiego powodu, sytuacja, gdzie jadę z kimś samochodem i na przykład ktoś nagle krzyknie, czy albo ktoś podniesie głos, albo w ogóle ktoś do mnie podnosi głos, to na przykład z racji tego, że mogłam mieć lat, nie wiem, 1, 2, 3, podnosił na mnie głos, załóżmy mój tata, czy moja mama, czy jakiś mój opiekun, podnosił na mnie głos i to powodowało, że moje ciało się spinało, no to ja mogę tego nie pamiętać, więc to w jawnej mi się nie zapisze, nie? Bo to jeszcze było, to jeszcze był za mały wiek, nie do końca rozwinięty hipokamp i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zapamiętało to mi się w pierwotnej pamięci utajonej, czyli w tej mojej pamięci motorycznej i emocjonalnej. I w momencie, kiedy ktoś podnosi na mnie głos, ja nie wiem co, ja po prostu zaczynam się stresować, nie wiem w ogóle z jakiego powodu, ale zaczynam mieć napięcie w ciele, zaczynam już mieć ciśnienie, już mi wzrasta ciśnienie, więc są pewne elementy, momenty życia, które zapamiętało nam mocnie, nam zapamiętało motorykę i emocjonalność, ale nie zapamiętał, z jakim to mi było faktem związane, nie? I to nam się odpala automatycznie z tej pamięci jawnej. I to nam może wyskakiwać w różnych sytuacjach. Jeszcze wracając właśnie do tego też, co powiedziałaś, o tych wydarzeniach trudnych, że jak to, co nam się wydarza w tej głowie, to wracając do tego, ten koktajl emocjonalny, który nam na początku produkuje mózg poprzez scenariusze, żeby nas chronić, to więc emocje i kierownik migdał się nakręca i produkuje nam ten koktajl emocjonalny i to, co się dzieje. Natomiast chyba chciałabym zaznaczyć taki ważny element, zresztą to jest chyba ostatnio dosyć taka popularna w nauce o mózgu, w nauce też o psychologii, jest taki rodzaj, i tutaj chciałabym już nawet do radzenia w sobie przejść, że radzenie sobie ukierunkowane na znaczenie.
Poczekaj, ale zanim przejdziemy do tego, bo hipokamp wchodzi na scenę po raz pierwszy. Kierownika migdała Państwo znają, Panią Prezes Państwo znają z poprzedniego filmu, a jak nie znają, to zachęcam do powrotu, bo to naprawdę fascynująca rozmowa była, ale wjeżdża nam hipokamp, czyli nowa struktura, o której my jeszcze nie rozmawiałyśmy. I teraz ja to tak słyszę, że hipokamp jest jednym z tych elementów struktury mózgu, który będzie nas różnicował również w tym, jak my zareagujemy, no bo to jest pytanie, co ja tam mam zapisane, ale też jak my zinterpretujemy tę sytuację. Czyli to jest trochę tak, że...
Na przykład to, co mówiliśmy, co jeszcze może być zapisane, przekonania, które słyszałam o czymkolwiek byśmy nie, nawet teraz sobie, czy o pieniądzach, czy o zarabianiu, czy o pracy.
Zaklęcia wszystkie. Wszystkie zaklęcia, które mam.
Wszystkie tak? Zaklęcia, babć, prababć, tak, nie można tego, nie można tego, trzeba to raz i do końca życia i tak dalej. Więc to wszystko to są jakieś hasła, które, i ja bym, wracając do tego też organizacji naszej, nie, że jeżeli, bo żeby tak też jakby to bardziej w tą organizację ubrać, jeżeli kora przedczołowa, pani prezes organizacji, instytucji Justyna czy Aga, kierownik migdał to jest ten, który zajmuje się fabryką produkcji negatywnych emocji, no to hipokampa byśmy nazwali, powiedziałabym chyba działem informatycznym, czyli taki dysk. To jest taki dysk tak. Całej tej...
A ja, jeśli pozwolisz, to ty dział informatyczny, a ja bym jeszcze powiedziała wgrany nam dysk. Bo to jest ważne, że to nam tak. Się powgrywał, wiesz, no bo jeżeli ja sobie myślę...
Powiedzmy, że oprogramowanie, w którym pracujemy.
Tak, bo na przykład, bo to jest bardzo ważne, nie? Że jeżeli ja mam wgrane, bez pracy jesteś nikim, no to jak mój brat traci pracę, no to ja się rozpadam. Albo, tak że pieniądze są głównym źródłem bezpieczeństwa, no to człowiek stracił pracę, no to ja się rozpadam. Czyli ja chcę to zatrzymać, bo to jest bardzo ważne do tego, jak sobie radzić poznawczo, ale żeby Państwo to zrozumieli, że hipokamp to jest to, z czym my też tak naprawdę pracujemy w psychoterapii. Jak uczynić świadomym to, co nieświadome. Mhm. Czyli, że my tam mamy dziesiątki zapisów, których mogliśmy nawet nie słyszeć werbalnie, tylko niewerbalnie w ogóle. Albo gdzieś to jest właśnie w przekazie naszym rodzinnym, że jak nie masz kasy, to jesteś nikim. To będzie powodowało naszą reakcję emocjonalną. I teraz... Jeżeli ja nie zatrzymam tego, czyli nie włączę pani prezes, nie włączę kory nowej, to mnie to pociągnie i naprawdę może nas to złamać, bo my idąc w czarne scenariusze, niestety zaczynamy wierzyć w to, co sobie powtarzamy w głowie. I Jeszcze ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy a propos hipokampa, to sprawdzam, czy się zgodzisz, że to jest właściwie echo przeszłości często, które
tak,
mam gdzieś
tak,
tam
no tak,
zapisane.
to nawet ta nawet pamięć utajona o tym mówi, nie? Że coś we mnie jest, coś pamiętam. Zobaczcie, jakie to jest w ogóle obszerne też, obszerne oprogramowanie to jest, bo to jest oprogramowanie nie tylko to tych haseł, czy tych przekonań, ale też to jest oprogramowanie emocji, które czuję, nawet nie wiem, z jakim wydarzeniem związane, ale to są jakieś emocje, które właśnie na przykład są od podniesionego głosu, są od trzaśnięcia drzwiami, które jako dziecko zapamiętałam i
są
mnie
od
parę
porażki,
tak,
na przykład
właśnie.
mówi mi na warsztatach
Tak,
chłopak, mówi, ale ja się boję porażki, bo ja jak dostawałem czwórkę, to dostawałem cztery pasy.
Tak,
I to
dokładnie.
jest oczywiste, ja mam to zapisane w ciele, tylko teraz to, że mamy to zapisane w ciele, to jest jedno, a to, że możemy coś z tym zrobić, to jest drugie. Czyli mamy historię pod tytułem, mamy triadę. Hipokamp, kierownik migdał, kora nowa,
tak,
czyli pani prezes, kora przedczołowa. Czyli no to teraz, Justyna, jak używając mózgu stawać się silniejszym, no właśnie mimo trudnych rzeczy. Ja nie chcę mówić porażek, bo w ogóle nie lubię tego, że porażki to jakoś tam musimy kochać mimo trudnych rzeczy, bo czasami... Ty zaczęłaś temat onkologiczny, ja mogę po prostu być chora i to wcale
tak,
nie jest porażka. Albo,
albo ktoś blisko, albo ktoś, nie, to są też, wiesz co, no i teraz widzisz, będąc w tej tematyce, tej konstrukcji instytucji, nie, to ja bym chyba najprościej mogła powiedzieć, że robimy zebranie.
O,
to jest,
ładne.
Robimy zebranie, robimy, rada nadzorcza się zbiera, zbieramy, może zebranie zarządu, może tak zróbmy, że idzie kierownik migdał, który przecież coś odczuwa w związku z tym wydarzeniem czy z jakąś trudną sytuacją. Koniecznie, pani prezes to jest główna prowadząca i ta, która będzie koordynowała i moderowała tą rozmowę, to zebranie. Przychodzi również hipokamp, czyli przychodzi cały ten dział informatyczny, który ma oprogramowanie, pracuje na programowaniu, na tym, co jest nam powgrywane, na tym, co mamy, na tym, co nam powiedziano, co nam zrobiono. I to jest to zebranie. Na tym zebraniu wywalamy na stół, czyli tak jakby patrzymy na to, dobra, jest sytuacja
trudna.
Jest sytuacja
trudna,
tak. Jest sytuacja trudna i jest trudna emocjonalnie, tak, jeszcze dodatkowo dochodzi jakiś rodzaj pamięci typu, że zawsze, to mi się zawsze przydarza, albo zawsze mam w takiej trudnej sytuacji jeszcze dowalone to i dowalone to, więc wchodzą te stare przekonania, no i wtedy kora przedczołowa słucha, co ma hipokamp do powiedzenia, czyli co ma dział cały oprogramowania, co na to emocje są roztrząsane, są wysokie, mają wysoką tonację. Hipokamp jeszcze dowala ten trochę scenariusz z przeszłości, który pokazuje, że zobacz, tak już było, więc zobacz, prawdopodobnie to się wydarzy to i to. I zaczyna się na zebraniu wielki harmider. I pani kora przedczołowa wtedy mówi, poczekajcie, stop. To jest trochę też, zrobiłaś z tym zaciągnięciem tego ręcznego, ale poczekaj, sprawdźmy. I teraz pani kora mówi, właśnie sprawdzam, te twoje słowo, sprawdzam. I teraz moment, zatrzymujemy się. I tutaj bym chciała dorzucić, że jest pewien system pracy, którym pracuje pani prezes kora przedczołowa w trudnych sytuacjach. I to bym chciała właśnie, jakby, żebyśmy na to zwrócili uwagę i żeby każdy, kto tą trudną sytuację dzisiaj przechodzi, żeby sobie wybrał jakiś jeden element z tej konstrukcji pani przewodniczącej rady, zarządu. Robi tak i to się opiera na najnowszym w psychologii teraz i w nauce jest takie bardzo sformułowanie od 2006, więc stosunkowo nie jest to stara koncepcja, która mówi o tym, że radzenie sobie ukierunkowane na znaczenie jest jednym z najskuteczniejszych systemów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Znaczenie, teraz, czyli uwaga, nadawanie sensu, żebyśmy to sobie powiedzieli, bo
nadawanie sensu,
znaczenie niewiele
tak,
dni.
To jest jakby jedno, nadawanie sensu, wyciąganie jakiejś lekcji dla siebie, co też jest oczywiście sensem, jak popatrzymy na to, ale nadawanie sensu ogólnie, natomiast wyciąganie lekcji z tego. I teraz właśnie, może powiem też, co w tej koncepcji jest i przy okazji powiem, co pani kora robi na tym zebraniu. Na przykład, jednym z takich elementów radzenia sobie poprzez nadawanie znaczenia jest urealnianie priorytetów albo aktualizowanie ich w tej sytuacji, która ma miejsce. Czyli podam taki przykład, że na przykład mamy, które mają przewlekle chore dzieci, nie? To na przykład ponad 50% mam nadaje sobie taką misję wyprowadzenia tego dziecka z tej choroby na przykład. Nie? I wtedy podejmuję decyzję, że wcześniej dla mnie praca była numer jeden, bo ja chcę się uniezależnić finansowo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz mamy statystykę też, która pokazuje, że 40, tam chyba 9, nawet nie ponad 50, tylko do 50 gdzieś mniej więcej połowa kobiet wybiera i nagle siada i to jest właśnie ta pani prezes, która na zebraniu mówi, poczekajcie, stop, co jest w tej sytuacji dla mnie teraz ważniejsze? Jeżeli jest ważna praca wciąż, bo ja z różnych powodów potrzebuję tej niezależności finansowej, no to postaram się zrobić tak, żeby, nie wiem, znaleźć sobie też ten moment dania sobie prawa do poproszenia o pomoc kogoś z bliskich, albo opiekunka, albo, nie wiem, zarobię troszkę więcej i zadbam o opiekę tego dziecka, żeby obie te strony pogodzić, ale to jest wciąż dla mnie ważne, bo nikt mi finansowo nie pomoże, na przykład. Może być inaczej, czyli może być to, że ja w takim razie, skoro mam źródło, pomogą mi rodzice, nie wiem, pomoże mi mąż, dogadamy się, to ja w takim razie rezygnuję dzisiaj z tego, może do tego wrócę, ale skupię się na przykład na tym, żeby to dziecko doprowadzić do zdrowia i wrócę z powrotem do pracy. Zatrzymuję się, my się bardzo tego boimy. Nagle to się, my mamy jakiś, nagle nam się zawala ale cały
poczekaj,
świat.
Justyna, poczekaj, bo to no. Jest bardzo tak szeroko, co mówisz. Co to znaczy nadawać priorytety albo nadawać znaczenie w sytuacji trudnej? Czyli mamy matkę, która dowiaduje się, że ma przewlekle chore dziecko, tak? Tak. I ona dostaje informację, musi pani poświęcić więcej czasu dla dziecka. To oznacza, że ona ma lęk, że może w takim razie utracić pracę i stracić niezależność finansową.
Na przykład, tak. Może miała wcześniej zaplanowaną jakąś karierę, którą chciała zrobić w jakimś temacie. No i nagle ten świat się troszkę zaczyna rozsypywać.
O, to jest ważne, że świat, który był poukładany przez dane wydarzenie losowe, wydaje się rozsypywać, bo to jest bardzo ważne.
Tak. Wydaje mi się, że się mi świat rozsypuje, że świat się kończy. I to jest troszkę to, co bardzo bym do tego odnosiła, co powiedzieć w tej historii z tym jadącym bratem, nie? I z tą sytuacją, bo to jest ten moment właśnie tego zebrania. Zatrzymaj chwilę, zatrzymaj. To jest fakt, że to się wydarzyło. Jest również faktem to, że zaplanowałam taką karierę i jakby gdzieś tam, nie wiem, idę sobie w tej mojej ścieżce. No i teraz, jeżeli mam jeden duży kaliber cel, jakiś swój, i mam drugi duży kaliber, który mi się przydarzył, no to teraz zatrzymuję to ja i mówię, świat się nie kończy, jest coś trudnego i to jest fakt. Teraz weźmy to na ten stół, na tym zebraniu i zobaczmy, przecież to nie znaczy, że kończy się moja kariera. Mogę sobie dać prawo do tego, że zrobię to za, nie wiem, za 2 lata, za 3, jeżeli ta choroba tego dziecka na przykład wymaga 2-3-letniej opieki, nie? Może być też tak, że to wymaga dłużej. Wtedy tak samo patrzymy sobie na te priorytety, sprawdzamy, co jest dla mnie ważne. Bo rozwiązań jest mnóstwo. Mogę mieć opiekunkę, mogę prosić rodzinę, no są różne na przykład operacje, które oczywiście są drogie, mogę zbierać środki, mogę się coś w jakiejś fundacji. Ale zbieram te wszystkie pomysły na tym zebraniu, sprawdzam, co dzisiaj dla mnie ważne, na czym chcę się skoncentrować, daję sobie prawo do tego, że mogę zmieniać.
Uwaga, czyli podam to na innym przykładzie może, sprawdźmy to, czyli wyobrażam sobie taką sytuację, z którą ja się bardzo często spotykam, przychodzi do mnie mama, bo częściej przychodzą mamy i mówią, moje dziecko ma depresję. Depresja, jak wiemy, jest stanem, który wywołuje bardzo dużo emocji, bo może skończyć się śmiercią. I często niestety nieleczona depresja kończy się śmiercią. I teraz, ja mówię, zalecam konsultację psychiatryczną. I w tym momencie większość rodziców reaguje emocjonalnie napięciem pod tytułem moje dziecko nie jest wariatem, albo moje dziecko nie potrzebuje leków. Najczęściej mówią, moje dziecko nie potrzebuje leków. Tak? I teraz to, co jest ważne, to to, że w migdale, czyli kierownik migdał reaguje lękiem,
dokładnie. O,
uruchamia nam się hipokamp pod tytułem tylko wariaci chodzą do psychiatry. Jeżeli twoje dziecko jest chore, to znaczy, że ty zawaliłaś.
Tak jest.
Uruchamia poczucie winy pod tytułem jestem złą matką, bla, 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 bla.
Albo co ludzie powiedzą.
Tak, co ludzie powiedzą. Bo często niestety źle powiedzą, czyli często powiedzą, tak, że to jest kara albo jesteś złym rodzicem. W związku z tym, jeżeli zostaniemy tylko na poziomie hipokampu i kierownika migdała, odcina nam korę przedczołową i mówimy, moje dziecko nie potrzebuje leków, pani jest głupia, nie znamy się i zostajemy w tej bezradności. Natomiast gdyby włączyć wtedy korę, jakby panią prezes,
tak, panią
czyli
prezes.
Korę przedczołową, to mówimy, okej, chciałabym zapytać, jak działają leki. Chciałabym zapytać, dlaczego pani uważa, że moje dziecko potrzebuje leczenia.
Od kiedy mogłybyśmy schodzić z tych leków? Jakie warunki mają być spełnione, żeby zajść z tych leków?
Czy to się skończy i tak dalej. Natomiast uwaga, ty mówisz o ważnej rzeczy. To się nie wydarzy, jeśli celem nadrzędnym nie uczynię zdrowia mojego dziecka. Czyli używanie mózgu w tej sytuacji polega na tym, że ja
zadanie priorytetu.
Tak, zamiast celu pod tytułem wyślę dziecko na psychoterapię, ja sobie reorganizuję cel i mówię, życie i zdrowie mojego dziecka jest najważniejsze. W związku z tym ja zaczynam szukać informacji, które pomogą mi być skuteczną w dbaniu o zdrowie mojego dziecka. Dobrze to rozumiem teraz?
Tak, i zaczynam organizować życie w taki sposób, żeby było mi dobrze w miarę możliwości przy priorytecie numer jeden, z którym stało się na przykład teraz, tak jak powiedziałaś, zdrowie mojego dziecka, nie? I to jest to nadawanie priorytetu, żeby zatrzymać. I do tej pory było dla mnie ważne to, ale to, że się to wydarzenie wydarzyło, no to ma prawo zmienić priorytety, ma prawo. To się nie kończy życie, że ja zmienię priorytety, albo zmienię swój cel, albo zrezygnuję z jakiegoś celu, co jest drugim elementem tego radzenia sobie poprzez nadawanie celu, czyli też to, że ja mogę zmienić swój cel, albo mogę z niego zrezygnować, albo go mogę zupełnie zmodyfikować i rozłożyć w czasie. Tylko dajmy sobie do tego prawo. Nie? Dajmy sobie prawo do tej modyfikacji, bo bardzo często to, że ja to zauważę, co było do tej pory ważne, co jest teraz ważne, co mogę z tym zrobić, jakich informacji potrzebuję, uzbieram to, to ja wtedy jestem w stanie to w taki sposób, i to jest takie też ważne, co bym chciała podkreślić, ułóż to w taki sposób, żeby ci było dobrze, nie w sposób taki, żeby się obciążyć jeszcze bardziej, tylko mając te wszystkie informacje, widząc, co było ważne, co jest teraz, porozdzielaj to tak w czasie, może do tego wrócę za jakiś czas, to schodzi na drugi plan, to schodzi na trzeci plan, do tego wrócę za 2 lata, sprawdzę, do tego wrócę za pół roku, sprawdzę. To jestem w stanie w jakiś sposób połączyć, nie wiem, chodzenie do, powiedzmy, na jakąś tam jedną, którąś etatu i bycie z dzieckiem, załóżmy, w sytuacjach jakichś ważnych będę organizował opiekunkę i nagle to jest właśnie to, że z tego wielkiego obrazu, tego ogromu katastrofy, którą przedstawia nasz mózg, żeby cię ochronić, żeby cię przygotować do najgorszego, nagle zbliżasz się do pewnych bardzo konkretnych rzeczy, które możesz zrobić. I to ci nadaje tą sprawczość, że widzisz, że ja to jakoś mogę jednak poorganizować. Może to zajmie mi trochę czasu, może się kogoś muszę zapytać, może z kimś to muszę ułożyć, może muszę pójść do psychologa i też o tym porozmawiać. Może tak jest. I okej, i zrób tak, tylko zobacz, ile tego wszystkiego jest, co jest dzisiaj ważne, co jest mniej ważne, co schodzi jednak na jakiś plan, ja to czuję. I wtedy zaczynasz widzieć, co stało się dla mnie ważne. I bardzo ważny element jest teraz z tymi wszystkimi informacjami, które masz, albo też które musisz zdobyć, albo chcesz zdobyć, poukładaj to w taki sposób, żeby tobie w tej sytuacji było w miarę możliwości dobrze.
Tak. I jeszcze myślę sobie, że z tym dobrze, to jest bardzo ważne, żeby znowu wykorzystać mózg do tego, co zrobić, żeby mój mózg mnie wspierał. Bo jeżeli odpala mi się, a wielu rodzicom się odpala, czyli byłam złą matką i dlatego moje dziecko jest chore, zwłaszcza w sytuacji zdrowia psychicznego, to mogę sobie powiedzieć, taki mam zapis w hipokampie, bo to przecież nie idzie z rzeczywistości, tylko to idzie z jakichś szyfrów społecznych. A teraz co ja mogę zacząć robić, żeby zadbać o swoją relację z dzieckiem, czyli jak ja mogę siebie wspierać w byciu taką mamą, jaką chcę być. Nie chciałabym iść w kategorię dobrą.
To jest drugi temat, powiem ci. To no jest mega drugi temat, bo to jest taki też obszerny temat, jak dbać o tą relację z dzieckiem, nie? To nie wiem, czy mamy przestrzeń na to, żeby w tą stronę iść. No na pewno bym powiedziała, troszkę jednak trzymając się naszego tematu, na pewno mocno dbaj o swoją samoświadomość.
O to mi chodzi, tak.
O informacje, których potrzebujesz, żebyś ty się czuła mocna w tej sytuacji, nie? Żeby mnie to uskrzydlało, żeby mi to siły dodawało, żeby mi to w miarę możliwości dodawało radości nawet w tej sytuacji, bo wtedy będziesz niezmierzonym wsparciem.
Tak.
Jeżeli będziesz dbała o to, bo z pustego dzbana nie nalejesz, nie? Fajnie, żeby zadbać o ten swój pełen dzban, żebyś mogła dawać, żebyś mogła nalewać. I to jest bardzo ważne, dbać o samoświadomość, o te informacje, o fakty, które są, mierzyć się z tymi faktami. Często, to jest też to, co ty powiedziałaś, często mamy, jak mają chore dzieci, to bardzo często jest taka sytuacja, że te czarne scenariusze to im nie dają żyć. To jest coś takiego, co one ciągle mają w głowie, a co jeżeli nagle z diagnozy wyjdzie to, a co jeżeli tego nie wyleczymy, a co jeżeli to, o Jezu, a teraz będzie, wiesz, jest to cały czas, u nich to jest nagminne, to się staje wręcz przewlekłym stresem, nie?
Znaczy, ja bym też powiedziała, że we wszystkich sytuacjach, w których tracimy możliwość wpływu, bo tak, to jest ważne, wiesz, teraz tak, sobie myślę, no. Oczywiście to jest kolejny wątek, ja go nie chcę zaczynać, tylko go nazwę, no, sytuacja rozwodu, no świat się kończy, nie?
Tak,
nie,
tak.
Świat się nie kończy, kończy się jakiś aktualny świat, w którym byłam.
Jakiś rozdział po prostu.
Jest jakiś rozdział, strata pracy i tak dalej, więc ja bym chciała tylko pokazać, że to, co jest ważne, to, jak reagujemy, zależy od tego, jakie mamy zapisy, bo jeżeli człowiek miał wspierające zapisy w przeszłości, no to w sytuacji utraty pracy mówi, ups, trzeba poszukać nowej. Mm-hmm. Jeżeli miał niewspierające zapisy, no to widzi te dramaty i teraz jak korzystamy z mózgu, żeby stanąć w obliczu nowego wyzwania, no zobaczyć, jakie są fakty. Faktem jest,
tak jest,
i uwaga, nie chcę trywializować, ale faktem jest, tylko i wyłącznie straciłem pracę, na litość boską. W związku z tym muszę poszukać nowej pracy. I oczywiście, że mózg ma od razu ochotę pójść, a jeśli nie znajdę, ale po co w ogóle iść w tą ścieżkę?
No tak, bo cię chcę ochronić.
Koncentracja na celu teraz jest kluczowa, czyli jak wykorzystać mózg, cały czas włączać sobie to myślenie, dobra, ale co jest dla mnie teraz ważne, co jest ważne, o co chcę zadbać? Jak się zorganizować? Wracając do naszej poprzedniej rozmowy, mózg jest jak GPS, tak? Czyli co ja chcę zrobić, a nie czego ja się boję.
Jaki kierunek wpisujesz i gdzie ma się ten mózg skoncentrować? Bo zobaczcie, kto jest na zebraniu. Oprócz kory przedczołowej, oprócz prezes kory i kierownika migdała jest również hipokamp działa, który nie tylko jest o pamięci, który dba o pamięć operacyjną, który dba o ten cały ramek w komputerze, czyli cały dba o ten całe oprogramowanie, które mamy, ale również nadaje priorytet temu, na czym się koncentrować, bo hipokamp to są też obszary nie tylko związane z pamięcią, ale także z koncentracją i skupieniem. I jeżeli kora przedczołowa powie teraz, słuchaj, dziale oprogramowania mojego, wcześniej byłeś skupiony na tym, że rozwód to się cały świat kończy, a teraz proszę cię o to, żeby się skupić na tym, okej, stop. Czy te związki, które załóżmy, teraz się do rozwodu powiedziałaś, a teraz się akurat tego obszaru złapię, że na przykład stop, czy związki, które do tej pory miałaś, czy miałeś, doprowadziły cię do jakiegoś mega złego momentu? W jakim jesteś teraz momencie? Jesteś w jakimś kolejnym związku i w sumie powiem wam taką ciekawostkę, że jak nawet przyjrzycie się każdy swoim związkom w historii, hipokamp teraz pracuje, właśnie ten dział. Pogrzebcie w tym dziale i zobaczcie, jakie miał do tej pory relacje, od w ogóle od młodości, nie? Od podstawowej średniej szkoły, liceum, czasy zawodowe. Jakie miałam relacje? To naprawdę, myślę, że większość powie, że tak naprawdę każdy związek przygotowywał mnie do kolejnego, który właśnie siłą rzeczy był lepszy.
Czyli uwaga, jak wykorzystać w tej sytuacji hipokampa? Skoncentrować go na szukaniu tego, co było dobre, czyli robimy obróbkę poznawczą, ale uwaga, to chcę zatrzymać, bo powoli musimy kończyć, to, że my w tym momencie decydujemy, jakie teraz sobie informacje pakujemy, że to jest bardzo ważny moment, no bo jak wykorzystać mózg do tego, żeby wychodzić silniejszym z danej sytuacji, to ja teraz patrzę i tu uwaga, nie chodzi o jakąś głupkowatą racjonalizację pod tytułem och, jak wspaniale, że złamałam nogę, bo dzięki temu poznałam tego przystojnego chirurga, tylko złamałam nogę. Czego mnie to nauczyło? No, że chodziłam w butach, które były do tego nieprzygotowane. Czego mnie to nauczyło? Że potrzebuję nauczyć się dbać o siebie i mieć przygotowane buty. Aha, czyli ja się teraz koncentruję na dbaniu o siebie, a nie jęczę i leżę i się rozpadam, że nie dbałam o siebie i teraz mam złamaną nogę. Czyli możemy wykorzystać mózg do zrobienia nowych zapisów w hipokampie, których on będzie mógł potem Następnym
Dokładnie
razem.
Tak. I to jest właśnie to, że to oprogramowanie, żebyśmy też mieli jasność, ono jest zastępowalne, czyli to jest
O,
oprogramowanie,
właśnie.
które ja
Można
mogę
nadpisać.
bo mogę je zaktualizować, jeżeli jakieś wartości i jednak jakieś przekonania pasują mi, dają mi dużo korzyści, ja się z nimi czuję dobrze i jakieś moje szczęście budują i mój dobrostan, to ja mogę sobie to, tylko zaktualizuję sobie o swoje wartości, o swoje życie, o swoją sytuację w tu i teraz. Natomiast mogę również nadpisać w ogóle nowy program. Czyli
Tak.
jeżeli do tej pory wszystkie przekonania, wszystkie rzeczy, które były w mojej głowie, nie służą mi, to ja mogę to, zauważając na tym zebraniu, zatrzymaniu, zebranie, żebyście też mieli takie pojęcie, że to jest jakby takie zatrzymanie i naprawdę spotykanie się ze sobą i sobie rozkładanie tego na części pierwsze. Czyli to, że ja właśnie sprawdzam ten priorytet, co jest na dzisiaj dla mnie ważne, sprawdzam cel, czy moje cele w jakiś sposób się rozsypują, czy ja mogę sobie nadać nowy cel, mogę z jednego zrezygnować ze względu na ten priorytet, nie? Trzecim elementem jeszcze jest to nadawanie sensu. I to jest też to, co o tym hipokampie, że ja mogę to nadpisywać, czyli jeżeli, bo hipokamp to są też, bym powiedziała, że to oprogramowanie też całe, tylko to, co powiedzieliśmy o tym, że my przeanalizujemy nasze relacje wcześniej i wyciągniemy wnioski, w sumie to mnie doprowadziło do tej relacji, która teraz, i owszem, ona była super, ona się teraz na przykład skończyła, ale to daje mi bardzo duże, wiesz, to są fakty, które mówią mi o tym, że każda relacja przygotowała mnie do kolejnej, która była lepsza.
Tak.
I to jest zasób, nie? Czyli żebyśmy też zwrócili uwagę, że hipokamp zapisuje zasoby twoje. Im więcej te zasoby, im więcej ich uzbierasz i im więcej ich sobie, czyli powyciągasz wnioski, wyciągnę lekcje, przeanalizuję tą historię w tym oprogramowaniu i wyciągnę sobie te rzeczy, które faktycznie, z czego mi to nauczyło. Mi to nauczyło, to wszystkie twoje lekcje z poprzednich trudnych wydarzeń są niezwykłym dzisiaj zasobem do tego, żeby sobie dzisiaj z tym poradzić.
Ja jeszcze zawsze proponuję w takiej sytuacji, żeby sobie podziękować za te lekcje albo podziękować tej osobie w takiej formule, wiesz, dziękuję ci za to, że uczyłeś mnie, że trzeba być oszczędną i teraz to umiem, natomiast pozwól, że ja będę wydawać jednak lżejszą ręką, albo dziękuję ci za to, że nauczyłeś mnie, jak wspaniale zarządzać samodzielnie domem, ale pozwól, że ja teraz nauczę się zapraszać też innych ludzi do tego, żeby mi pomagali, bo chodzi mi o to, żeby to wybrzmiało, że my decydujemy, czy w hipokampie budujemy jednak pozytywne elementy pamięci, czy te, które będą nas cały czas cisnęły, grzebały i potem zapraszały znowu do negatywnych scenariuszy. I uwaga, nie chodzi o to, żeby uśpić swoją czujność pod tytułem wspaniale, że byłam w związku z przemocowcem psychicznym, tylko że to mnie różnych rzeczy nauczyło i ja w związku z tym, widząc to, czego mnie to nauczyło, będę uważna i czujna w kolejnych związkach.
Aga, tylko chciałabym chyba jeszcze jeden, zanim zakończymy, a wiem, że nam nas czas goni, to jeżeli jesteśmy przy mózgu, to koniecznie chciałabym jednak zaprosić jeszcze kogoś do tego stołu.
Dawaj.
Zebraniowego, dlatego że mówimy o tym, bo powiedzieliśmy o tym priorytecie, że zatrzymujemy priorytety, sprawdzamy, aktualizujemy cel, nadajemy sens i znaczenie i już częściowo powiedziałyśmy o tym, że wracamy do tego, co było, patrzymy, ile to nam dało lekcji i że to faktycznie nas doprowadziło do tego miejsca, w którym jesteśmy znacznie dalej niż poprzednio. Więc to jest kolejnym elementem do tego, że za chwilę będę dalej. Natomiast koniecznie potrzebuję powiedzieć to, że mamy w ogóle strukturę, mamy sieć w głowie, która odpowiada za poczucie sensu. I bardzo dobrze jest to, tą sieć ćwiczyć. Ja już powiem, co to jest za sieć. Ta sieć, to ją, zresztą odkrył ją neurobiolog w 2011 roku, więc też stosunkowo niedawno, od niedawna o niej wiemy, ale wiemy, że na pewno poczucie sensu jest tam ukryte, czyli umiejętność nadawania znaczenia i umiejętność nadawania sensu zdarzeniom. I to jest sieć, która nazywa się DMN, ona ma taki skrót, Default Mode Network. Zobaczcie, nawet network, nawet sieć, jak w biznesie,
tak.
No normalnie.
Połączenie, tam tak.
Bo my czyli takie okablowanie w tych naszych wszystkich systemach w tej naszej firmie, w tej naszej instytucji ja. I to się nazywa po polsku spoczynkowa.
Spoczynkowa.
Tak. I co to oznacza? To oznacza, że to jest taka sieć, która w momencie, kiedy właśnie odpoczywa hipokamp, czyli odpoczywa nam ten dział informatyczny i tam jakoś niespecjalnie koncentruje na różnych rzeczach, to mamy tak zwany efekt błądzących myśli. Wtedy nam, zresztą zauważcie, że coś takiego jest, że nie wiem, siedzisz sobie i w ogóle stwierdzisz, dobra, myślę o niczym, nie? No to, no to jest tak, jak siedzisz, że coś ci tam przeleci przez głowę. Coś z przyszłości, coś z przeszłości, jakieś marzenie, jakieś coś. Coś tam się takiego miesza lekkiego, nie? I na przykład dzisiaj naukowcy nam pokazują, że właśnie ten moment jest takim momentem, w którym mózg ma zadanie troszkę uporządkować te informacje, które zewsząd słyszy i troszkę ponadawać temu wszystkiemu sens i trochę pozbierać te klocki. To jest taki moment, w którym mózg ma pewne klocki, czyli jakieś informacje, czyli tutaj dowiedziałam się na przykład o jakiejś diagnozie, tutaj o czymś, tutaj ktoś sobie, usłyszałam, że ktoś sobie poradził, usłyszałam u Agi Kozak, że to jednak da się z tym poradzić, jak się jakieś zebranie zrobi. Mam jakieś strzątki informacji, nie? I gdzieś mi przebijają przez głowę te strzątki informacji. I to jest ten moment, w którym mózg widzi, że ma klocki. I te klocki są do poukładania, częściowo może do odrzucenia i po to też ten moment taki jest. I to jest to, że my możemy ćwiczyć tą umiejętność, możemy ćwiczyć tą swoją sieć, możemy ćwiczyć ten rodzaj takiego sprawniejszego segregowania tych klocków poprzez na przykład, to jest kilka rzeczy, ale jedną z głównych, które są pokazane przez badania, to jest medytacja. To są medytacje, ja mówię o różnych formach. Medytacja w sensie trening mindfulness, trening uważności. Ktoś ma modlitwę. Modlitwa też jest formą medytacji, jakiejś takiej uważności. Uważności na to, co we mnie, uważności na to, co powiedzieliśmy na zebraniu. Biorę kartkę, biorę długopis, to też jest trening mózgu w przypadku tej sieci na przykład. I to jest też trening uważności, czyli trening zatrzymywania tego biegu myśli. Biorę kartkę, biorę długopis i piszę, co do tej pory było moimi priorytetami, co jest teraz, jakie informacje mam, jakich informacji potrzebuję, o co potrzebuję spytać dyrektora, szefa, lekarza itd., itd. Spisuję. To jest jakiś taki rodzaj uporządkowania tych klocków i to jest taka duża uważność na siebie w tym danym obszarze. I ta sieć właśnie jest taka, że to jest ta sieć, która zbiera nam szczątki informacji w momencie, kiedy nie mamy koncentracji na jakimś bardzo takim konkretnym zadaniu, nie? I ona nam jest potrzebna do tego, żeby nadawać sens. A wiemy dzisiaj też, a propos depresji, o której powiedziałaś, że często bardzo podłożem depresji jest właśnie brak sensu. Tego, że ktoś tego sensu nie widzi, nie? Mhm. A cudowne jest jednak, bo chciałabym też chyba, żeby to wybrzmiało, że bo ja słyszę takie rzeczy, zresztą ja też przeszłam utratę trzech osób, odeszło ode mnie trzy osoby, bardzo dla mnie ważne. I dzisiaj naprawdę z perspektywy już takiej pracy z żałobą i mojej własnej umiejętności pracy z żałobą i odchodzeniem ludzi bliskich, naprawdę czuję, że naprawdę mogę Wam to z całego serca powiedzieć, że może być taki moment, w którym ktoś odchodzi i to jest dla Ciebie tak ważna osoba, że myślisz sobie, nie pieprzcie dziewczyny, nie widzę w tym sensu. Okay. I powiedzmy wtedy, okej, okay, jest to ten moment tak dużego smutku po utracie kogoś ważnego, że jest ten moment, w którym dajmy sobie prawo tego nie widzieć przez jakiś czas. Okej, okay, poprzeżywaj, tutaj krzyczy emocja, poprzeżywaj ten smutek. Smutek jest też Twoją gwarancją tego, że kochasz, nie? I pozwólmy sobie na ten smutek, zatrzymajmy go, pobądźmy też w nim. Mózg lubi wiedzieć, w czym jest i co się dzieje, jaki koktajl chemiczny teraz wchodzi, więc nawet to nazwij, tak, ja czuję smutek po tej utracie, ale gwarantuję Wam, że jeżeli będziemy tego szukać i będziemy koncentrować naszego hipokampa, dobra, może dzisiaj tego nie widzę, ale zobaczę za miesiąc, za pół roku, za rok. Jak wrócę do osób, które straciły kogoś za jakiś czas, to naprawdę mówią piękne rzeczy. Ja mogę sama powiedzieć swój przykład, nie?
Też. Tobie chodzi o to, żeby sobie zadawać pytanie w ogóle, jaki tak. to miało sens, ale nie jaki to miało sens ze złością, tylko tak. to na pewno miało sens ważny dla mnie.
I co to dobrego w sumie mi daje?
Tak,
nie?
Że ten sens
zaufajmy temu, że co się dzieje się dla ciebie, a nie przeciwko tobie. Zaufajmy temu, bo z jakiego powodu miałoby być odwrotnie? Więc zaufajmy temu i po prostu przyglądajmy się, czego mnie to uczy, jaką daje mi mimo wszystko korzyść, o co mnie wzbogaca, bo często odchodzenie czy trudne sytuacje, no słuchajcie, no nas wzbogacają na maksa, bo uczą nas tego, że my odczuwamy jakąś emocję, uczą nas ważności, uczą nas tego, czym jest miłość, skoro tęsknię, uczą nas tego, że ja potrafię kochać, skoro ja jestem smutna, kogoś nie ma, nie? Więc zwracajmy na to uwagę, czego to nas uczy o nas, w czym nas to wzmacnia, naprawdę nas to mocno wzmacnia w tym naszym takim człowieczeństwie, no i uczmy się tego i wyciągajmy te wnioski. Często bardzo też wiele rzeczy zauważamy, dopiero wtedy, kiedy coś trudnego się nam wydarzy.
To ja bym to skonkludowała, bo piękne rzeczy mówisz na koniec. Mam nadzieję, że Państwo nas słuchają jeszcze
teraz. Ja mam nadzieję, że nie tylko na koniec piękne rzeczy.
Ale nie, nie, no ale te są takie wiesz, wyjątkowo poruszające, że i to jest to co ja powtarzam bardzo często, że życie samo w sobie jest dobre i że skoro miłość chciała, żebyśmy byli, to wszystko, co nam się przydarza, służy dobru, choć na dany moment, użyję tego sformułowania po swojemu, trochę to nam rozpieprza nasze plany, ale właśnie być może właśnie po to nas rozwala, żebyśmy sobie zobaczyli, okej, czego mnie to uczy, albo ku jakiej innej dobrej rzeczy mnie to też zaprasza, że, bo jak widzimy dobro i nadajemy sens, to jest bardzo ważne, lądując już naprawdę, to my wtedy mamy spokój w sobie i wychodzimy silniejsi. Natomiast to, co chcę zapowiedzieć naszym słuchaczom, to, że uwaga, uwaga, mamy dla Was niespodziankę z Justyną, czyli, ale to jest niespodzianka, o której powiem tylko troszeczkę, żeby wzbudzić ciekawość. W następnej rozmowie opowiemy o trzecim filarze odporności psychicznej od strony mózgu i opowiemy trochę o książce, którą właśnie przygotowujesz, ale jeszcze nie powiemy, jakiej książce. Trudno, niech to będzie ciekawość, niech to będzie szukanie. Ale tym trzecim filarem będzie co, Justyna?
Będzie kontrola, którą podzielimy na emocje i wpływ nas na życie.
Tak.
Sprawczość i emocje. Kontrola emocji i sprawczość, czyli kontrola. To jest ten trzeci filar.
Dobra.
Bo mówiliśmy już o pewności siebie, dzisiaj powiedzieliśmy o podejściu do wyzwań i powiemy sobie o tej kontroli, o kontroli, nie?
Tak. Kontroli. I zostawiam Państwa z nowym tutaj, nowym tworem hipokamp, mam nadzieję, że trochę oswojony, czyli nasze oprogramowanie, którym możemy zarządzać i siecią spoczynkową, w której możemy sobie spokojnie, ja tak myślę sobie o tej sieci, żeby ją tak budować i tak o nią dbać, żeby to był zawsze dla nas taki hamak pod tytułem
tak,
że mogę się zanurzyć bezpiecznie w tym, kim jestem i co dla mnie ważne. Dzięki wielkie.
Dokładnie, dokładnie. Dzięki wielkie za to, że też mogłam być u Ciebie gościem i też z Państwem. Także pozdrawiam najserdeczniej i do zobaczenia.
Do zobaczenia, dzięki.